Dobrze. Kochani, chciałbym mówić dzisiaj troszeczkę na temat tytuł tego kazania: Służba dla Króla. Dla Króla naszego Jezusa Chrystusa. I ogólnie kazanie będzie o usługiwaniu innym ludziom. Kiedy myślimy o służbie, to bardzo często niektórym ludziom się wydaje, że to ludzie mają nam usługiwać, bo ktoś pełni jakąś ważną funkcję i ma służbę w Kościele. Ale tak dokładnie, to jest dokładnie na odwrót. Że jeśli ktoś chce pełnić jakąś służbę w Kościele, to powinien po prostu usługiwać ludziom. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. W pewnym mieście wznoszono potężny budynek. I podróżował przez to miasto pewien podróżnik, przejeżdżał przez to miasto, zatrzymał się i obserwował pracujących na tej budowie. To były potężne wykopy, stawiano mury, już fundament był zbudowany. Zobaczył, jak ludzie trudzą się przy tej wielkiej budowli. Był wielki upał, tak jak u nas teraz. Lało się z nich, ale ciężko pracowali. I podróżnik podszedł do jednego z pracowników i zapytał: co ty, człowieku, tutaj budujesz? Pracownik odpowiedział: ja tu noszę cegły za kiepską pensję, nic więcej mnie nie obchodzi. Podszedł do drugiego z pracowników, mówi, który się bardzo trudził przy wyrabianiu zaprawy murarskiej, zapytał: co ty tu robisz, człowieku, co ty tutaj budujesz? A ten mu odpowiedział zupełnie inaczej: panie, buduję katedrę na chwałę Boga. Zobaczcie, dwóch ludzi na tej samej budowie, jeden widział tylko cegły, nosił cegły i twierdził, że jest kiepsko wynagradzany, drugi mówił: ja buduję katedrę dla Boga. Zupełnie inną motywację miał. Pomyśl, chciałbym, żebyśmy my przez chwilę zastanowili się, a co ty budujesz? Jeśli chodzi o nasz lokalny kościół tutaj w Giżycku, którego tak nazywamy K7. Co ty budujesz w kościele? Co wnosisz swoją osobą do kościoła? Czy tylko to, że jesteś w niedzielę? Czy tylko widzisz przez pryzmat czegoś tam, jednej rzeczy, którą robisz? Czy ty masz świadomość, że budujesz potężny kościół, który tak naprawdę buduje Chrystus przez nas, że my jesteśmy Jego narzędziami? Nastawienie jest małą rzeczą. Chodzi o nasze nastawienie do różnych rzeczy w życiu. Nastawienie jest małą rzeczą, która robi dużą różnicę. Jeszcze raz. Nastawienie w twoim sercu do tego, co robisz w życiu, jest małą rzeczą, która robi dużą różnicę. Wstajesz rano, pada, leje, a ty mówisz, to będzie kiepski dzień, bo pada. Ale możesz wstać rano i powiedzieć, to będzie dobry dzień, bo pada. Zresztą twoje nastawienie do pracy, do małżeństwa, do dzieci, do życia jest małą rzeczą, naprawdę malutką. Nikt nawet nie widzi tego. No później, jak pójdziesz już do pracy i po twojej twarzy i zachowaniu widać, jakie masz nastawienie, ale to robi olbrzymią różnicę. Ja o tym troszeczkę dzisiaj będę mówił. Pewien człowiek, którego nie lubię, Churchill, premier Anglii, powiedział takie słowa: pesymista widzi trudności w każdej możliwości. Pesymista widzi trudności w każdej możliwości. Pesymista to jest taka osoba: nie uda się, bo to i tamto. To jest właśnie optymista, on uważa, że mu się jednak uda to wejść. Znaczy, pesymista widzi same trudności w każdej możliwości. Optymista widzi możliwości w każdej trudności. Prawdziwy optymista widzi w każdej trudności możliwości. Że każda trudność w życiu ludzi to jest super okazja do mówienia im o Chrystusie. To jest optymista. Że wokół ciebie żyje ktoś, wali mu się wszystko w życiu, a ty mówisz, super, to jest cudowna okazja, żeby mu powiedzieć o Chrystusie, który jest w stanie zmienić jego życie i rozwiązać problemy. Ja kiedyś tak nie myślałem. Jak byłem pastorem w Kraśniku, w moim mieście rodzinnym, to co chwilę przychodzili strasznie trudni ludzie. Naprawdę trudni. Chłopak, który zataił przed nami, że jest chory na HIV. Dziewczyna z Armenii, która nie chciała wracać do Armenii, przyszła do mnie i powiedziała, żebym nie znalazł męża. No takie, nazywałem tych ludzi ufoludami, bo co chwilę ludzie przychodzili z takimi problemami, że mnie brzuch z nerwów bolał. I mówiłem do Boga: Boże, dlaczego mi przysyłasz takich ludzi? Dlaczego nie przyślesz normalnych? Polaków, małżeństwa z dziećmi. I wiecie, Bóg mi powiedział genialną rzecz. Usłyszałem, jak się modliłem, ale ja nie chcę, żebyś ty im pomagał, bo ty nie jesteś w stanie im pomóc. Ja chcę im, żebyś tylko wskazał im na mnie. Ja jestem w stanie im pomóc. Rozumiecie? Optymista to jest osoba, która spotyka ludzi ze strasznymi problemami, życie wywalone do góry nogami i ty mówisz: chwała Bogu, idealny materiał na dziecko Boże. To jest optymista. Pesymista, wierzący człowiek, spotyka człowieka w bardzo poważnych problemach i mówi: on się nie nadaje do naszego kościoła. Całe życie do góry nogami. I wtedy ta osoba mówi: wiesz co, jeszcze w Giżycku są zieloni i baptyści, lepiej tam byś się nadawał, bo masz takie problemy, że do nas się nie nadajesz. To jest właśnie pesymista. Pewna zakonnica, i teraz powiem wam o optymistycznej zakonnicy. Pewien dowcip. Pewna zakonnica na lekcji religii zadaje dzieciom zagadkę. Kochane dzieci, co to jest? Jest rude, ma puszysty ogonek, skacze po drzewach i lubi orzeszki. Zgłasza się Jasiu i mówi tak: na 99% jest to wiewiórka, ale jak znam siostrę, to pewnie chodzi o Jezusa. Ta zakonnica była tak zakręcona na punkcie Jezusa, że wszędzie widziała Jezusa. I Jasiu po prostu to zrozumiał, że ta pani gada tylko o Jezusie. Na tym polega życie z Jezusem. Kiedy żyjesz Jezusem, dosłownie jesteś w Jezusie, to wszystko ci się kojarzy z Jezusem, nawet wiewiórka. To jest optymista. To jest osoba, która zaczyna, pozwala, żeby życie Chrystusa zaczęło w tobie działać. Zupełnie inaczej taka osoba patrzy na życie. Każdy problem, kiedy pojawia się w życiu takiej optymistycznej, wierzącej osoby, to ta osoba nie może się doczekać, jak Bóg go rozwiąże. Mówi: Boże, to jest naprawdę duży problem. Ciekaw jestem, jak sobie z tym poradzisz. To jest optymista wierzący. Pesymista mówi: Boże, to już jest koniec. Czas, żebym umarł. To jest to, co wam teraz powiem, to też jest prawda. Jest taki w Stanach Instytut Matematyki Serca, nazywa się. Jest nawet strona internetowa i można tam wejść. Instytut Matematyki Serca. Serce człowieka działa jak dystrybutor emocji. Przekazuje nasze samopoczucie każdej komórce ciała za pośrednictwem pola elektromagnetycznego, jakie wytwarza. Czyli jeśli czymś się bardzo mocno w sercu przejmujesz, to boli cię całe ciało i całe drży i przekazujesz ten ból każdej komórce swojego ciała. Pole energetyczne serca można wykryć z odległości 1,5 metra, a nawet do 3 metrów. Czyli to, jak ty się czujesz, negatywnie czy pozytywnie, można urządzeniem wykryć z 3 metrów pole energetyczne, które wytwarza twoje serce. Pole elektromagnetyczne serca, uwaga, jest 5000 razy silniejsze niż pole elektromagnetyczne twojego mózgu. Nieważne, kim jesteś, jaką masz wiedzę, ile razy przeczytałeś Biblię, to jest twój mózg, tu, inteligencja. Pole energetyczne twojego serca jest 5000 razy silniejsze i wytwarza o wiele więcej sygnałów, o 5000, niż to, co ty wiesz. Zobaczcie, dlatego Biblia nie jest napisana do głowy. Biblia jest napisana do serca. Osoba co innego mówi, na przykład spotykasz się z kimś i ktoś mówi do ciebie komplementy, a co innego w sercu o tobie myśli, i to się nazywa obłuda. I ta osoba może mówić piękne rzeczy do ciebie, a ty odczuwasz jej pole energomagnetyczne z serca, sygnały, które ona wysyła, i czujesz, że to, co ona mówi, jest nieszczere i obłudne. I wiecie, że to jest... Nauka to stwierdziła? Dlatego niektórzy z nas nie lubią jeździć do tej cioci z twojej rodziny albo wujka, bo ciocia mówi ładne rzeczy do ciebie i ugotowała dobre jedzenie, ale ty czujesz się w tym domu niechciany. Dlaczego? Bo ciocia zupełnie co innego myśli w sercu na twój temat, niż wypowiada to ustami. I wiecie, że dokładnie tak samo jest w kościele? że ktoś może do ciebie się uśmiechać, być dla ciebie miły, a w sercu zupełnie myśleć co innego o tobie i ty to odczuwasz, że to jest, że coś jest nie tak? To jest pole energomagnetyczne serca. O tym nauczał Chrystus. Powiedział, że to, co jest w sercu, to wyjdzie w końcu na usta, że to wyleje się. Zobaczcie, to jest nauka. Pewien pan, który jest wierzącym człowiekiem, John Gordon, w takiej książce Mecz wygrywa się w szatni, napisał coś takiego. Każdego dnia lider, czyli ktoś, kto chce przewodzić innym ludziom, przekazuje swojej drużynie własne nastroje. Że to, jak ty się zachowujesz, jak ty co czujesz, przekazujesz swojej drużynie albo ludziom wokół ciebie. Przekazujesz albo pozytywną, albo negatywną energię, pasję lub apatię, poczucie misji lub obojętności. Wchodzisz w środowisko ludzi i to, jak ty się zachowujesz, co ty czujesz w sercu, to ludzie odczuwają. Na przykład bardzo fajnie to widać na niemowlakach. Kiedy mama się zdenerwuje i karmi, to dzieciak niemowlak, który nie umie gadać i niewiele jeszcze czai, zaczyna płakać. Dlatego, że matka swoim sercem przekazuje te emocje dzieciakowi. Ostatnio Korneliusz chyba mi mówił historię z internetu, że pewną kobietę przy porodzie zmarła, zoperowano, dziecko urodziło się zdrowe, a jej serce przeszczepiono człowiekowi, który potrzebował serca. Więc pojawia się mały człowieczek na świecie, który nie ma mamy. I wiecie, non-stop płakał. Ta historia była taka skrócona, ale sedno tej historii było takie, że kiedy ten człowiek, któremu przeszczepiono serce jego mamy, wziął go na rękę, tego niemowlaka, dzieciak przestał płakać. A nie mógł się uspokoić na rękach nikogo, nawet ojca i rodziny. Dlatego, że znał bicie serca swojej mamy. Koncepcja zaraźliwych emocji została zresztą potwierdzona też przez Uniwersytet w Harvardzie, że ludzi wokół ciebie możesz zarazić złym nastrojem w taki sam sposób jak ospą lub świnką czy grypą. Ale dobra wiadomość jest taka, że również łatwo możesz złapać twój optymizm i przekazać i humor przekazać innym. Co więcej, ta zasada dotyczy nie tylko liderów, ale każdego człowieka. Wszystkich ludzi, że możesz ludziom przekazywać dobry nastrój albo negatywny przez to, co dzieje się w twoim sercu. Kiedy wchodzisz do domu, do biura lub do pracy albo do kościoła, za każdym razem masz do podjęcia ważną decyzję. Zamierzasz być zarazkiem czy potężną dawką witaminy C? Każdy z nas poprzez to, co dzieje się w twoim sercu, możesz tak wpływać na Kościół i na ludzi, że zachowujesz się jak bakteria, zarazek, wirus i ludzie to wokół ciebie odczuwają, rozmawiając z tobą albo pijąc kawę, albo możesz działać jak witamina C, że po prostu dodajesz ludziom energii. Dasz ludziom zastrzyk pozytywnej energii, czy może będziesz wampirem energetycznym, który wyssie z nich życie? Że ktoś z tobą rozmawia i mówi, nie wiem, co się dzieje z tą osobą, ale nie mam ochoty z nią rozmawiać. Że po prostu odrzucasz sobą, mimo że twoje usta mówią ładne rzeczy. W najlepszych zespołach ludzi motywuje optymistyczna wizja, poczucie misji, napędzają ich pozytywne myśli, energetyzują dobre emocje. Wielcy liderzy i wybitni przywódcy zdają sobie sprawę z tego, że ich postawa nigdy nie pozostaje bez wpływu na osoby wokół nich. Czyli jeśli chcesz zmieniać świat. Ja w dzieciństwie, słuchajcie, nigdy w dzieciństwie nie chciałem być strażakiem, milicjantem, żołnierzem, lotnikiem i kosmonautą. Nie wiem, ale myślę, że to od Boga pochodziło, że jak byłem taki mały bajtel, to podjąłem decyzję, że ja bym chciał pozytywnie zmieniać świat. Bo już widziałem, że ten świat jest porąbany. Jako mały dzieciak. Jeśli chcesz zmieniać świat wokół siebie, wpływać na innych ludzi, to, co się dzieje w twoim sercu, jest najważniejsze. Nie to, co się dzieje w twojej głowie. Dwójka takich naukowców na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych odkryła, że optymiści są pracowici, że jeśli ktoś jest optymistą, nieważna jest jaka pogoda, mówi, to będzie dobry dzień, że optymista więcej zawsze w pracy zarabia, Regularniej osiąga sukcesy sportowe optymista. Częściej piastuje wysokie stanowiska i uwaga, optymista dłużej żyje. To też jest już naukowo i medycznie stwierdzone, że jeśli ktoś ma pozytywne podejście do życia, jest optymistą i jest jeszcze osobą wierzącą, to bardzo często wychodzi z chorób nieuleczalnych. W Stanach Zjednoczonych takie badania robiono i żyje o wiele dłużej. Okazuje się, że pozytywne usposobienie to nie tylko przyjemna cecha charakteru, która umila życie, ale wręcz recepta na zdrowie, głębsze relacje, a także indywidualny i zbiorowy sukces. Że jeśli masz postawę optymistyczną i dzieje się to w środku ciebie, w twoim sercu, to wokół ciebie zgromadzają się ludzie i lgną do ciebie i cię po prostu lubią, nawet nieznajomi. Bo twoje serce wysyła takie sygnały. Ludzie lubią spędzać z tobą czas. Z optymistą. Natomiast osoba, która jest pesymistą, ciągle czarny scenariusz, jak źle jest i jak będzie jeszcze gorzej, to ludzie też lgną do takich ludzi, bo to jest ciekawość, ale na dłuższą metę ludzie od ciebie się odsuwają. Większość z nas, i teraz wracając już do sedna kazania o usługiwaniu innym ludziom, o byciu z ludźmi, większość z nas lepiej mówi o służeniu innym niż służy. I to jest typowe zachowanie ludzi wierzących. Że osoba wierząca ma dobre nastawienie serca, chciałaby dużo dobrych rzeczy dla innych zrobić i dobrze mówi, o czym to ona nie marzy, co chciałaby nie zrobić dla innych ludzi w kościele i w ogóle jak usługiwać, ale mamy tendencję, że większość z nas lepiej mówi o służeniu innym niż naprawdę to robimy. To jest typowe zachowanie wśród Polaków wierzących. Słowo entuzjazm tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. Kiedy chcemy usłużyć komuś, to musi być w nas pewien entuzjazm do tego usługiwania. I słowo entuzjazm wywodzi się z greckiego słowa entheos, które oznacza zainspirowany. Że ktoś cię zainspirował do tego, żeby komuś usłużyć. Można też to tłumaczyć pełen ducha. Że tylko osoba, która naprawdę jest pod obecnością Ducha Świętego, że Duch Święty cię zainspiruje, wypełni, masz taki entuzjazm, radość i chęć do tego, żeby komuś wokół ciebie pomóc. I my to nazywamy służba. Osoba, która jest w jakiejś służbie z poczucia obowiązku, z tego, że musi, wcześniej czy później wydrze się na osobę, której usługuje. To bardzo często widać czasami w urzędach albo w szpitalach, że przychodzi pielęgniarka, przychodzi ktoś, żeby ci usłużyć, pomóc i w końcu wydziera się na ciebie i wtedy no nie jest to miłe. Ta osoba uważa, że nam usługuje, chce nam ratować życie, a jednocześnie nas okrzania. Kiedy cieszysz się życiem i pracą, uwalniasz tą pozytywną energię ducha we wszystkim, co robisz, a ludzie to zauważają, widzą i czują i lgną do ciebie. I to wszystko dzieje się w twoim sercu. Więc kiedy masz w sobie entuzjazm do tego, żeby pomagać ludziom wokół siebie, to dosłownie ludzie chcą się dołączyć do tego, co robisz dla innych. Jeśli ktoś z entuzjazmem, z pasją, z radością pomaga innym ludziom, to powiem wam, że ludzie niewierzący dołączają się i chcą pomóc. Znam chłopaka, który robił olbrzymią pracę na południu Polski dla dzieciaków z miasta. Miał ich w sali, dostał salę od miasta, wyremontował ją i miał ludzi tam, setkę dzieci, które przychodziły na tygodniu, żeby się tam bawić i tak dalej. Pewien duchowny z pewnego kościoła się o tym dowiedział, zadzwonił do urzędu miasta i okrzanił burmistrza, że on pozwala na taką pracę wśród dzieci. Człowieka nie z tego kościoła, co trzeba. Słusznego. I mu wypowiedziano tą salę. I koniec byłby pracy. Wiecie, kiedy poszedł do niewierzącego starosty, pana z SLD, i facet usłyszał całą historię, że mu wypowiedziano tą pracę, mówi, to ja panu daję całe kino. I dał mu kino wielkości 3000 metrów kwadratowych, też do remontu. A kiedy biznesmeni w tym mieście niewierzący się dowiedzieli, jak go potraktował urząd miasta i pewien bardzo znany duchowny, to biznesmeni, którzy mieli hurtownię AGD, budowlanych materiałów, pytali sami, co pan potrzebuje? Proszę, za darmo. Dlaczego się tak dzieje? Bo kiedy ludzie wokół ciebie, nawet niewierzący, widzą, co robisz dla kobiet, dla dzieci, masz w tym entuzjazm i radość, ludzie chcą się do tego dołączyć. Rozumiecie? Tak to działa. Gorzej by było, gdyby on przyszedł i tylko narzekał. No nie? Jak i to? Jak go potraktowano? I teraz, żeby to troszeczkę tak związać i odnieść to do Słowa Bożego, to chciałbym, żeby wam zacytować cztery fragmenty, które mówią, jak Jezus, nasz Król, widzi usługiwanie innym ludziom w Kościele i poza Kościołem. Żeby to umiejscowić teraz w Biblii. Pierwszy fragment jest z pierwszej księgi Kronik, 28 rozdział, werset 9, kiedy Bóg przemawia do króla Salomona, który budował świątynię. I olbrzymia budowla, cała w złocie, była uważana za cud wtedy w architekturze na całym świecie. I Bóg kieruje do Salomona takie słowa. A ty, synu mój, Salomonie, znaj Boga twego ojca i służ mu sercem doskonałym. Wiecie, facet jest królem w Izraelu, buduje świątynię, mógł mieć poczucie, jestem kimś, jestem partnerem Pana Boga. A Bóg zamiast chwalić go za to, że on to zrobił, mówi, a ty, synu Salomonie, zacznij mi ufać tak jak twój ojciec Dawid i służ mi sercem doskonałym, albo też można tłumaczyć z hebrajskiego całym sercem, a nie tylko w połowie. Bo Bóg widział jego serce, że... I później się okazało, że to, co Bóg widział, naprawdę wypłynęło, bo Salomon się odwrócił od Boga. I wielu ludzi wierzących nie służy Bogu całym sercem, tylko w połowie albo w jednej trzeciej. I dalej Bóg mówi i duszą ochotną. I chciałbym, królu Salomonie, synu mój, mówi Bóg, żebyś ochotną duszą mi służył, znajdującą przyjemność w służeniu mi. Wiecie, że Bóg nie potrzebuje ani jednej osoby, ani mnie, ani ciebie do tego, żeby usługiwać ludziom w Giżycku i w okolicy? Nie jesteś nikim wyjątkowym, ani ja też. Jeśli nie ty, Bóg znajdzie kogoś innego. Nie jesteś wyjątkowy, nie jesteś partnerem. Możesz włączyć się do tego, co Bóg przygotował w Giżycku dla ludzi w okolicach, ale masz to robić z przyjemną duszą. Ma ci to sprawiać radość. Dlatego w Nowym Testamencie jest powiedziane, ochotnego dawcę Bóg miłuje. Dosłownie ochotnego albo radosnego. I tam jest to w kontekście finansów, ale nie tylko. Że ktoś z radością robi coś dla innych, a nie z poczucia obowiązku. Że ktoś z radością przyszedł na nabożeństwo, a nie dlatego, że jest niedziela, trzeba przyjść na nabożeństwo. Bo Pan przenika wszystkie serca, mówi Bóg do Salomona, bo ja, jako Pan przenikam wszystkie serca, dosłownie badam wszystkie serca i zgłębiam wszystkie tajniki myśli. Jeśli będziesz mnie szukał, to ja pozwolę ci siebie znaleźć, a jeśli go mnie opuścisz, odrzucę cię na zawsze. I to mówi Bóg do Salomona, do jednej z najważniejszych osób. Jeśli zobaczę, że szukasz mnie z całym sercem, właśnie to pole energetyczne, Bóg to widział, czuł, co jest serce Salomona. Jeśli będziesz mnie szukał, to ja pozwolę ci się znaleźć. Ale jeśli będziesz rozdarty w sercu, to ja cię odrzucę. I Bóg go odrzucił. W Nowym Testamencie trzy wersety, które mówią o tym, co to znaczy służyć innym ludziom. To jest na przykład list do Rzymian 12:11. W zapale bądźcie niestrudzeni. Czyli mamy mieć zapał w usługiwaniu innym. Duchem płomienni, że aż gotuje się w tobie, że chcesz coś zrobić. W Panu gotowi do służby. I to zobaczcie, dla króla, że aż gotuje się w tobie, żeby coś zrobić, żeby chcieć, żeby król wziął mnie w swoje ręce i użył mnie w stosunku do ludzi. Aż się w tobie gotuje, duchem płomienni. I teraz dwa wersety, które są takie bardzo praktyczne. List do Efezjan 6:7 mówi, służcie ochoczo. Ochoczo to tak, że ci się chce. Tak jak Panu. Masz ochoczo służyć tak jak Panu. Tak jakbyś to dla króla robił, dla Jezusa, a nie ludziom. Zobaczcie, tak jest dosłownie w liście do Efezjan 6:7 napisane. Że jeśli cokolwiek robisz w swoim życiu, czy w kościele, czy poza kościołem, dla ludzi, to masz to robić dla Pana, dla króla, a nie dla ludzi. I tu chodzi o motywację serca. I mamy z tym poważny problem jako ludzie wierzący, bo nam się wydaje, że my coś musimy robić w Kościele dla ludzi. A tu jest proste zalecenie. Rób to dla Jezusa, nie rób tego dla ludzi. Kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym w Cieszynie, to kiedyś to już opowiadałem, że przypadł mi dyżur. Miałem taki wielki, długi korytarz sprzątnąć dokładnie. Zamieść go i umyć. I kiedy stanąłem z tym mopem i ze ścierami, na początku powiedziałem: Boże, dzisiaj sprzątnę to dla Ciebie. Panie Jezu, zrobię to dla Ciebie. Z miłości do Ciebie i tak jak to Ty miałbyś odebrać mi ten korytarz na koniec pracy. I na początku mi dobrze szło, dopóki nie doszedłem do schodów. To był duży budynek, Kościół Zielonoświątkowy go wybudował. Kiedy zajrzałem pod schody, które prowadziły na piętro, no to było w piwnicy, jaki tam był syf, jakie tam były takie tumane kurzu, kłęby całe. Słuchajcie, chyba nikt tam nie sprzątał od początku budowy, jak kościół stawiali, bo nikt tam nie zaglądał. No bo szło się korytarzem, skręcało się na schody, nikt nie idzie w ten sposób, że patrzy, co jest pod schodami. Doszedłem, popatrzyłem, mówię: Boże, tak, tego nikt nie będzie widział, tego nie będę sprzątał. I w tym momencie bardzo mocno usłyszałem, jak Bóg do mnie mówi: powiedziałeś, że robisz to dla mnie. Pół godziny tam spędziłem albo więcej na tym, żeby to wszystko zamieść, jakimiś mokrymi ścierami szorować, bo ten brud już się przykleił do tych płytek. Masę czasu na to poświęciłem. Ale dokładnie to zrobiłem. To znaczy służyć dla króla. Że robisz coś dla króla, a nie dla ludzi. Pewien stary, emerytowany pastor w Stanach razem z synem pastorem młodym budowali taką altankę. Ten młody mu podawał, syn, a ojciec przybijał. I nagle syn mu podaje taką deskę, która była u góry wyszczerbiona i ojciec mówi: no ale co ty mi podajesz? Przecież ta deska jest wyszczerbiona. A on mówi: tato, jak przybijesz tam u góry w tym zgięciu, to nikt tego nie zauważy. Na co ojciec, stary pastor, mówi: ale Jezus to zauważy. Rozumiecie? To jest służenie dla króla. Robisz coś dla króla. Nawet jeśli komuś budujesz dom i się pomodlisz i powiesz: Panie Jezu, chcę być w tym uczciwy i robię to tak jak dla Ciebie, to nie możesz odwalać fuszerki, bo Jezus to widzi. I drugi fragment z Nowego Testamentu, list do Kolosjan 3:23 też mówi o tym, co to znaczy służyć. Cokolwiek czynicie, cokolwiek, a tu już nawet nie o służenie chodzi, tylko cokolwiek w swoim życiu robisz, w małżeństwie, z dziećmi, wszędzie. I to się czy też werset do mnie. I też często go nie wypełniam i go zawalam w domu. Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy. Tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Cokolwiek robisz w swoim życiu, masz to robić dla Chrystusa, a nie dla ludzi. A bardzo łatwo nam, ludziom wierzącym, przychodzi robić zupełnie na odwrót, bo nikt tego nie widzi. Ale Chrystus to widzi. Każda służba dla innych ma być ochotnego serca, jakbyś robił i cokolwiek byś robił w życiu, robisz to dla króla. To znaczy być wierzącym człowiekiem. Wtedy dopiero Bóg widzi, że masz zmienione serce, że może cię do czegoś użyć, że nie żyjesz tylko dla siebie. Badania wskazują, że ludzie działają z największym zaangażowaniem, kiedy przyświeca im jakiś ważny wspólny cel. Jako lider musisz inspirować członków swojego kościoła, aby porzucili egoistyczne pragnienia, troski na rzecz większego wspólnego dobra. Badania pokazują, że ludzie się bardziej angażują w służbę i w cokolwiek w stosunku do innych ludzi, kiedy widzą zaszczytny cel, kiedy motywacją jest to, że robię to dla króla. Kiedy wyłącza się ich totalnie egoizm, czyli ktoś, kto w ogóle zauważy, że ja to zrobiłem, to jest egoizm. To już nie jest chrześcijaństwo. Czy ktoś w ogóle mnie pochwali za to w tym kościele? Czy pastor w ogóle mi podziękuje? To jest zła motywacja serca. Nawet jeśli nikt miałby nie zauważyć i nikt miałby cię nie pochwalić, włącznie z pierwszym pastorem, to mówisz sobie cicho w sercu: Jezu, robię to z miłości do Ciebie i oczekuję pochwały od Ciebie tam. To jest zupełnie inna motywacja serca. W naszym kościele, w K7, musimy skończyć z taką postawą narzekania w usługiwaniu, że ktoś coś zrobi, a później będzie narzekał wzdychaniem albo sapaniem, albo negowaniem innych, którzy coś robią. Bo jeśli, wiecie, łatwiej jest być krytykiem i oceniać innych, którzy coś robią, stojąc, najlepiej to widać w robotach drogowych. Nieraz tak było, że jechałem i widziałem 5-6 facetów stojących nad dołem, gdzie siedział jeden i machał tak szybko, a tamci oceniali, czy on dobrze pracuje. Musimy skończyć z negacją. Jeśli ktoś coś robi i nawet nie zrobił tego tak, jak by to Chrystus zrobił, ale on coś robi. I Bóg patrzy na jego motywację serca, a nie do końca na to, jak mu wyszło. Bo jeśli ktoś ma dobrą motywację serca, to Bóg go uzdolni i zachęci, żeby zrobił to jeszcze lepiej. Ktoś powiedział takie słowa: poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał czasu na krytykowanie innych. Genialna myśl. Że jeśli skupisz się na sobie, będziesz non-stop patrzył w lustro, którym jest Pismo Święte, że otwierasz to jak lustro i patrzysz i każdy werset wstawiasz swoje imię, to na koniec po każdym czytaniu, kiedy poświęcasz 10, 15 albo godzinę, mówisz: Boże, kiedy ja taki będę? To przeraża, no nie? Czytasz, wstawiasz swoje imię i mówisz: Panie Jezu, masakra. Ale kiedy człowiek się nie przegląda w Biblii, tylko przyjrzy się niektórym członkom naszego kościoła, to mówi: z kim ja jestem w kościele? Masakra. Ten ma takie problemy, ta ma takie. Jaki porypany kościół. Dlaczego? Bo mam bardzo dużo czasu, żeby przyglądać się innym, zamiast poświęcić czas na przyjrzenie się sobie. W lustrze, którym jest Chrystus, którym jest Słowo Boże. I wiecie, że jak człowiek się przygląda w piśmie, to jest tak zawstydzony, że mówi: co tam problemy tej siostry albo tego brata? Kiedy ja będę taki, jak tutaj jest napisane? Kto mi dał prawo, żeby zwracać uwagę tamtej osobie, kiedy ja mam dokładnie takie same problemy albo większe? Wiecie, to jest zupełnie inna motywacja serca. Kto narzeka w kościele na innych, znajduje wokół siebie coraz więcej rzeczy, na które może się narzekać, uskarżać. To jest ciekawe, że kiedy człowiek włącza sobie taką negację albo widzi problemy u innych, to z czasem, kiedy zaczyna uwalniać swój umysł w narzekaniu i swoje słowa, to tak się osoba potrafi rozkręcić jak na rowerku zjeżdżając z góry, że wtedy widzisz coraz więcej negatywnych rzeczy. I powiem wam, że narzekanie albo widzenie ciągle problemów innych psuje atmosferę służby innym. Że jeśli ktoś inny służy, a ktoś inny obok stoi i narzeka, to psuje atmosferę, że tej drugiej osobie odbiera to siłę do służenia, do tego, żeby robić coś dla innych. I jest to jak duchowy pierd po bobkach diabelskich. Tak jak ktoś naje się grochu albo czegoś, to wtedy gazy się uwalniają. Jak człowiek narzeka albo ocenia innych w służbie, to jest to też duchowy pierd po takich bobkach diabelskich. To psuje atmosferę. I teraz ciekawa bardzo historia, którą też wziąłem z tej książki, z drugiej książki tego człowieka wierzącego, Autobus Energii. Genialna książka, dla biznesmenów też, ale dla duchownych. Podał taką historię, że pewien człowiek przyjechał do wioski spotkać się z mędrcem, bo chciał się jego poradzić, bo sobie nie dawał rady ze swoim życiem. I ten człowiek do tego mędrca mówi tak: czuję się tak, jakby były we mnie dwa psy. Pierwszy pies jest pozytywny, miłujący, ułożony, grzeczny, liże po rękach innych i się łasi. Ale drugi pies jest wściekły, zawistny i negatywny, wszystkich krytykuje i gryzie. Te dwa psy ciągle z sobą we mnie walczą i nie wiem, który wygra we mnie. Mędrzec chwilę się zastanowił, mówi do tego chłopaka, który przyjechał się poradzić w ten sposób: wiem, który wygra w tobie. Ten, którego będziesz lepiej karmił. Zatem karm pozytywnego psa. W każdym z nas są dwa takie psy. W zależności od tego, którego psa w sobie będziesz karmił, ten wygra. Albo możesz się stać totalnym pesymistą, negatywnym człowiekiem, który wszędzie widzi błędy, albo możesz się stać niepoprawnym optymistą, który widzi wszędzie możliwości, że Bóg może zadziałać. I będziesz wysyłało twoje serce tak pozytywną energię, że ludzie będą do ciebie lgnęli, bo będą widzieli, że jesteś pozytywnym optymistą, który mówi: w Jezusie wszystko jest możliwe. Ale zależy to, którego psa karmisz w sobie. Jeśli karmisz się negatywizmem, lubisz rozmawiać z innymi wierzącymi negatywnie o swoim kościele albo o ludziach z kościoła albo o służbie, to jakiego psa w sobie karmisz? Negatywnego. Ale jeśli lubisz rozmawiać o kościele, o pozytywnych rzeczach, o ludziach, o nowych ludziach, o nawracających się, o świadectwach, czytasz odpowiednie motywujące książki, słuchasz odpowiednich kazań w internecie też i się ciągle karmisz tymi pozytywnymi rzeczami, to jakiego psa w sobie wyhodujesz? Takiego, jak ma Hania i Bogda. Wielkie bydle, które wzbudza taki respekt, że jak pierwszy raz zobaczyłem tego psa u Bogdy, to się bałem wejść. Ale wiecie, nasa, które jest owczarkiem, nigdy nikogo nie ugryzła, wzbudza taki respekt, że się człowiek boi podejść. A nieraz widziałem przez okno u Hani, jak tam siedziałem i pisałem kazanie, jak małe dzieci wracały ze szkoły, wkładały ręce, ją głaskały, drapały. Ona nawet listonosza lubi. Niesamowity pies. Wzbudza respekt. Wszystkich liży, do wszystkich się łasi. Od ciebie zależy, jakiego psa w sobie karmisz. Jakimi ludźmi się otaczasz? Czym się karmisz? Czy pozytywnymi rzeczami, czy negatywnymi? Nasze myśli nie pozostają bez znaczenia. To, co myślisz, ma olbrzymi wpływ na to, co jest później w twoim sercu. Nasze słowa mają moc. To, co wypowiadasz, nie możesz tego już cofnąć, jeśli ktoś to usłyszy. A powiem wam, że w naszym kościele głuchy telefon też dobrze działa. Najlepiej jest komuś coś powiedzieć i jeszcze dodać na koniec: tylko nie mów nikomu. To jest najlepsze. To jest jak działa, jak czary. Wszyscy będą o tym wiedzieć. A energia pozytywna, którą dzielimy się z ludźmi wokół nas, jest podstawą relacji z ludźmi. To, co myślisz w sercu innych i to, jak wobec nich się zachowujesz. I zamiast narzekać w myślach, albo w sercu, albo w słowach, skup się na okazywaniu wdzięczności za to, co masz w Bogu i w Kościele i w rodzinie. Że ciągle skupiasz się na tym, za co możesz być wdzięczny, a nie gdzie jest dziura. To tak, jakby ktoś weszedł do pokoju świeżo malowanego i powiedział: tu jest dziurka, tu jest dziurka, tu jest dziurka. Wszędzie widzisz dziury wtedy. Osoba, która chce być liderem w kościele, taka osoba nie może być narzekać. Jeśli chcesz być przywódcą, chcesz, żeby jacyś ludzie poszli za tobą, chcesz ludziom pomóc w tym świecie, czyli zmienić świat, to musisz być pozytywną osobą. Albo możesz być taki jak Hitler albo Stalin. Oni nie byli pozytywni. Oni pokazali swoim narodom wroga i powiedzieli: nie, trzeba ich nienawidzić i wybić. Ale to jest duch Antychrysta. To jest Lucyfer. Jeśli chcesz, żeby ludzie za tobą poszli, żebyś zmienił świat na lepsze, no musisz stać się pozytywnym człowiekiem. I powiem wam, każdy z nas się wywala w relacjach z innymi ludźmi. Każdy z nas czasami palnie jakąś głupotę, powie coś głupiego. Ja od zawsze mam tendencję do głupich żartów. Trochę już się to zmieniło dzięki małżeństwu, ale pałeczkę przejął mój syn. Czyli zobaczcie, zawsze można palnąć jakąś głupotę w żarcie albo coś powiedzieć ironicznie i druga osoba się dosłownie na ciebie obrazi, a ty tylko chciałeś zażartować. Jeśli poniesiesz porażkę w relacji z kimś, pamiętaj, każda porażka jest szansą, by spróbować jeszcze raz. Tylko zrób to mądrzej, nie tak samo. Jeśli naprawdę dałeś plamę w towarzystwie, gdzie pierwszy raz byłeś, to najgłupszą rzeczą jest zrezygnować z tego towarzystwa i z tych ludzi. spróbuj jeszcze raz. Tylko coś zmień w swoim zachowaniu, w swoich żartach i w swojej mowie. Jeśli się cofasz, jeśli komuś usługiwałeś, się rozgoryczyłeś w sercu, że nie, ludzie są niewdzięczni, nie doceniają i chciałbyś się wycofać z usługiwania innym ludziom, ze służby, wycofaj się na pewien czas. Ale tylko po to, żeby wziąć jeszcze większy rozbieg i jeszcze bardziej się zaangażować. Wycofywanie polega tylko po to, żeby się zatrzymać, cofnąć, wyciągnąć wnioski i jeszcze bardziej się rozbiegnąć, żeby przeskoczyć rów. Tego od nas oczekuje Jezus, a nie tego, żeby się wycofać, powiedzieć koniec, koniec, ludzie są wredni, nie będę nikomu pomagał, bo mi nikt nie pomaga. Jeśli myślisz, że nic nie możesz zmienić w świecie, w służbie, w ratowaniu ludzi wokół ciebie, bo nikt się nie nawraca, tylu ludziom już powiedziałeś, nic się pozytywnie nie zmienia i nic się już nie zmieni, to ktoś powiedział, to zmień myślenie. Zastanów się, czy w ogóle wierzysz w Jezusa, który wszystko może. Jeśli głosisz, nikt się nie nawraca, modlisz się, nikt nie zostaje uzdrowiony, i uważasz, że nic się nie dzieje i nic się już nic nie stanie, to zmień myślenie, nawróć się. Bo słowo zmienić myślenie po grecku znaczy metanoia. To znaczy nowonarodzenie, nawrócenie się do Boga. Że zaczynasz znowu wierzyć w Tego, który wszystko może. Twórca takiej firmy Apple. Komóreczki mamy, tak, z tym komputery. W jego biografii, facet, który pisał jego biografię, ten pan się nazywa Steve Jobs, który był jednym z twórców firmy Apple. Ten pan Jobs wielokrotnie swój zespół, który tworzył te komórki i komputery, przekonywał, że uda im się na czas zrealizować projekt, który wszyscy spisali już na straty. I raz po raz miał rację. Jego współpracownicy twierdzili, że przekształci ich rzeczywistość pesymistyczną, że pracownicy, którzy pracowali z nim, byli w szoku, że mieli tak pesymistyczne podejście, że im się nie uda osiągnąć tych nowych wynalazków, w niepoprawnych optymistów. Jego wiara była zaraźliwa, w rezultacie jego firma Apple stała się jedną z największych organizacji na świecie. Facet im ciągle powtarzał, jako główny właściciel, uda się. Naprawdę, chłopaki i dziewczyny, uda się. Niewierzący człowiek. Ciągle wzbudzał optymizm. I ludzie osiągali wynalazki, które były nie do osiągnięcia. Pomyśl, czy taką właśnie masz postawę w kościele, w którym jesteś? W rodzinie, w której jesteś? W pracy, w której jesteś? Czy masz taką postawę optymisty, że w Chrystusie wszystko się uda? Jeśli ludziom niewierzącym to się udaje, czy zdajesz sobie sprawę, jakie masz możliwości w Chrystusie, który jest zainteresowany zmianą twojego życia, żebyś był szczęśliwym i ludzi, którzy cię znają? Bo ty jesteś żarówką, która świeci i ludzie muszą przyjść i ciebie zapytać, jak to możliwe, że jesteś optymistą i wszystko ci się udaje, a ty mówisz, to zrobił Chrystus. To ja chcę znać takiego Chrystusa. O to chodzi. Ludzie nie potrzebują Chrystusa, kiedy im się układa w życiu. Ale Bóg będzie stawiał na twojej drodze ludzi, którym się wszystko wali. I muszą ci czegoś zazdrościć. I to jest usługiwanie ludziom, że spędzasz z nimi czas, że im pomagasz. Ale najpierw Chrystus musi zająć się twoim życiem. Jaki jest cel tego kazania? Po co ja to kazanie dzisiaj mówię? Cokolwiek robię w kościele, w tym kościele, K7, robię to z miłości do Jezusa. Taka powinna być motywacja każdego z nas. Cokolwiek robię, czy jestem na nabożeństwie, czy jestem na modlitewnym, czy cokolwiek się zaangażuję w tym kościele, robię to z miłości do Jezusa, a nie dlatego, że wypada tak robić. Taka powinna być motywacja każdego z nas. Więc wtedy pojawia się kilka takich pytań. Czy mogę więc... Jeśli robię coś dla Jezusa, dla Króla, czy mogę robić to niedbale? Czy mogę robić coś niedbale, jeśli moją motywacją jest miłość do Chrystusa? Czy mogę coś obiecać, że zrobię i nie zrobić tego? Obiecać Jezusowi albo Kościołowi, zrobię to, a później tego nie robię? Czy mogę w ostatniej chwili coś odwołać, jeśli powiedziałem, że się tego podejmę? czy mogę nie być wierny w małym i oczekiwać wielkich rzeczy od Boga? Wiecie, to jest problem wielu wierzących ludzi. Oczekują wielkich rzeczy od Boga w swoim życiu, a nie są wierni w drobnych rzeczach, które obiecali Bogu, że będą robić w kościele, albo w pracy, albo w małżeństwie. Służba dla króla cechuje się odpowiedzialnością, że jeśli do czegoś się zobowiązałem, powiedziałem tak, to robię to w terminie, pomimo wszelkich kosztów. Król Salomon w Księdze Przysłów Salomona zapisał taki bardzo dziwny werset, że jeśli komuś coś obiecałeś, to nawet z własną krzywdą dotrzymasz słowa. Zrobisz wszystko, bo obiecałeś. Jedną z największych bolączek współczesnego Kościoła Jezusa Chrystusa w Europie, to jest jeden z największych problemów Kościoła Jezusa Chrystusa w Europie, jest byle jakość. Że przyzwyczailiśmy się jako ludzie wierzący w Europie do byle jakości, że jak coś robimy, to robimy to byle jak. Albo na takim pełnym luzie. Pełny luz polega na tym, jakoś będzie. Jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było. To jest typowo wierzący człowiek w Europie. To jest nie do pomyślenia w Chinach, w Korei i tak dalej. Tam po prostu jak coś robią, robią na 100% dla Chrystusa. Zaczynamy w naszym kościele. Chciałbym, żebyśmy w naszym kościele zaczęli służbę od nowa. I powiem wam, że jako pastor będę pytał każdą osobę, każdego z was, do czego Bóg cię powołał. Co Bóg chce i ci powiedział o tym, że chcesz robić w tym kościele? Do czego cię powołał? A jeśli nie wiesz, do czego cię powołał, to co na początku chciałbyś robić dla Chrystusa? Ale co to oznacza w praktyce, że kiedy będę podchodził do ciebie i z tobą o tym rozmawiał, że kiedy powiesz, że coś chcesz robić w naszym kościele tutaj, w K7, to że to będziesz robił na 100%. To znaczy, że na 100% odpowiadasz za tą służbę. Że się czegoś się podejmiesz, na przykład takie głupie rzeczy jak papier toaletowy, to ten papier toaletowy zawsze będzie. Jeśli ktoś się podejmie czegoś dla Chrystusa i się rozchoruje, albo jadąc do kościoła będzie miał wypadek drogowy, to zanim umrze, wykona telefon do kogoś, kto mógłby przejąć pałeczkę i dokończyć tego dzieła. A jeszcze do tej pory nikt nie umarł. Nawet ci, którzy mieli wypadki drogowe, jakoś wyszedłeś z tego. Jak myślisz, kto ci pomógł wtedy? Wiecie, wziąć odpowiedzialność za coś na 100%, to od początku myślisz, kto mógłby być twoim zastępcą i kto w razie czego mógłby to przejąć. Nie ma takiej sytuacji, że ktoś się czegoś podejmuje i w ostatniej chwili dzwoni do pastora i mówi, słuchaj, no nie dam rady być, nie zrobię tego. W oczach niektórych wierzących pastor jest jak Bóg. Pastor może wszystko. Możesz do niego w ostatniej chwili zadzwonić, powiedzieć, słuchaj, nie zrobię tego. I wtedy pastor, Bóg, zajmuje się tym. To nie jest praca na 100% dla Chrystusa. Pastor to nie jest Bóg. Miłość do ludzi w kościele naszym i troska o nich, myślenie o nich polega na tym, że nie robię tego, co jest wygodne dla mnie, tylko robię to, co jest dobre dla nich. Jeśli chcę komuś usłużyć, to ta osoba nie może czekać na odpowiedni czas, kiedy ja znajdę i kiedy to będzie wygodne dla mnie. Tylko robię to z miłości do tej osoby. Powiem wam, tyle razy mi się nie chciało kogoś gdzieś podwieźć, ale wiedziałem, że mam to zrobić, bo mi na tej osobie zależy. Tyle razy mi się nie chciało iść na jakieś spotkanie, ale szedłem z miłości i z powodu tego, że robię to dla Chrystusa. Nieważne, co ci się chce. Tyle razy mi się nie chciało przygotowywać do kazań. Ale wiem, że Bóg chce Kościół nakarmić duchowo. Nieważne, co ty chcesz. Tylko pytanie, komu ty chcesz służyć? Sobie czy Chrystusowi? Kończymy powoli. Słuchajcie, naprawdę będę poważnie do każdego z was podchodził i pytał. Ale to oznacza, że robisz coś dla Chrystusa na 100%. I możliwe, że będziemy mieli mniej służb w kościele, albo więcej obowiązków spadnie na mnie jako na pastora. Ale pomyśl przez chwilę. Gdyby Chrystus miał taką postawę, jak wierzący ludzie dzisiaj w Europie, takie myślenie, i Chrystus by sobie tak powiedział, urodzę się z Marii na ziemi, najwyżej za nich nie umrę. Co by było, gdyby Chrystus miał taką postawę? Najwyżej nie pójdę na krzyż. Kto z was by trafił do nieba? Nikt. Wszyscy poszlibyśmy do piekła. Gdyby Chrystus miał taką postawę, jak ludzie wierzący dzisiaj w Europie, najwyżej nie umrę na krzyżu. Albo Chrystus powiedział, najwyżej nie uzdrowię ich dziecka. Ich dziecko poważnie choruje i modlą się i proszą mnie. Najwyżej, jak nie znajdę czasu, bo jestem mocno zajęty dziećmi w Afryce, to najwyżej to dziecko umrze. Wyobrażacie sobie, gdyby Chrystus miał taką postawę jak my? On zawsze ma czas dla ciebie. On zawsze cię kocha. On zawsze robi wszystko na 100% dla ciebie. Wiecie, zadałem sobie trud, żeby wypisać służby, jakie w tej chwili już potrzebujemy w kościele naszym tutaj i jest ich 40. 40. A jest jeszcze więcej. I chciałbym, żebyście się poczęstowali tym. Eunika, czy mogłabyś się rozdać? Zobaczcie, 40 służb. W tej chwili już tyle byśmy potrzebowali osób, żeby do każdej służby ktoś przemodlił i powiedział, że ja się w tym widzę i chcę na 100% to zrobić. Dla Jezusa. I zobaczcie, mamy służyć Królowi na 100% i być znani z tego, że jesteśmy słownymi ludźmi. Ludzie, którzy żyją wokół nas, którzy nie poznali jeszcze Chrystusa i są poganami, powinni nas znać z tego, że jesteśmy słownymi ludźmi, że dotrzymujemy słowa, że jeśli coś powiemy, to tak jest. Ludzie, którzy nie znają Chrystusa, nie powinni ludzi wierzących znać z byle jakości, z dziadostwa, żeby to wzbudzało kpiny w nich z powodu Kościoła, Jezusa i Królestwa. Jeden z trenerów, którego książkę czytałem, który wkładał pracę na 100%, napisał tak. Jeśli czegoś nie ma, nie można tym się dzielić. Jeśli czegoś nie masz w sercu, na przykład entuzjazmu, optymizmu, chęci służenia Chrystusowi na 100%, nie możesz tego innym przekazać, bo tego nie masz w sercu. Dotyczy to szczególnie wiary. Jeśli człowiek wierzący nie ma w sobie wiary, że jest to możliwe, rzeczy niemożliwe stają się możliwymi, to jak chcesz tym wiarą zarazić innych? Nie da się. Bo twoje serce wysyła sygnały, że jesteś niewierzący, nie ufasz Chrystusowi, mimo że twoje usta mogą pięknie mówić. I tak robią ludzie wierzący w Polsce. Nieraz sam tak robiłem, że ktoś mówi, słuchaj, jak się nawrócisz do Jezusa, to twoje życie tak pozytywnie się zmieni, że będziesz tak szczęśliwy jak ja. I ktoś patrzy na twoje życie, które jest w rozsypce i mówi, osoba niewierząca, o nie, to ja dziękuję, wiesz? Człowiek, stoi przed nim człowiek wierzący, totalna destrukcja, wszystko leży. I ten człowiek dzieli się z innym niewierzącym Chrystusem i mówi, Jezus zmieni tak doskonale twoje życie, jak moje zmienił. A ktoś niewierzący mówi, to ja dziękuję. Zresztą możemy pięknie mówić, ale serce wysyła pewne sygnały, to pole energomagnetyczne, które mówi, że jesteś w totalnej rozsypce. Zawsze wiedziałem, pisze ten trener, że jako trener muszę wpoić drużynie pozytywne przekonania, a to oznaczało, że sam musiałem wypełnić głowę pozytywnymi myślami i utrzymywać pozytywne nastawienie. Krótko po objęciu posady zapisałem oczekiwania, jakie stawiałem samemu sobie. Po pierwsze brzmiało, nie ma złych dni, tylko są złe chwile w ciągu dnia. Nie ma złych dni w życiu człowieka wierzącego. Zdarzają się złe chwile. Stłuczka, wypadek, coś się w domu urwało, pękła rura. To jest chwila. Bóg ma na to wszystko rozwiązanie. I nic się nie dzieje bez powodu. I ten trener mówi, w ten sposób zobowiązałem się do tego, by nigdy nie przekreślać żadnego dnia ze względu na to, jaki on by był. I pisze o tym, że każdego dnia wieczorem siadał i zastanawiał się, co było pozytywnego w tym dniu. I mówi, szukałem i zawsze coś znajdowałem. Wiecie, kto z ludzi na ziemi, zastanówcie się przez chwilę, kto z ludzi na ziemi, ze wszystkich narodów, z różnych zawodów, zainteresowań, Jaka kategoria ludzi na ziemi potrafi najbardziej narzekać, być najbardziej rozczarowanym w życiu, wszystko negować, wyolbrzymiać, wszystko widzieć w kolorach czarnych i nie kierować się zaufaniem do króla? Wiecie, kto, jaka kategoria ludzi jest tym najlepsza? Wierzący. Wierzący nawróceni od kilku lat, którzy już czytają tą Bibelkę, modlą się, mówią, to się nie uda, to nie działa w moim życiu. Ale są ludzie wierzący, w których życiu to działa. To jest ciekawe, że jedni korzystają z tego, drudzy nie. Słuchajcie, dzieci króla to są najbardziej często rozczarowani ludzie życiem. Jeszcze kilka pytań wam zadam na koniec. Czy chciałbyś, aby wszyscy w kościele, w którym jesteś, mieli takie podejście do służby, jakie ty masz? Do usługiwania innym. Czy chciałbyś, żeby inni byli tacy jak ty? Czy naprawdę chciałabyś, aby wszyscy w kościele, w K7, tak wspierali finansowo kościół, jak ty wspierasz? Pomyśl przez chwilę. Czy chciałabyś, żeby wszyscy tak wspierali kościół? Czy chciałabyś, aby inni też tak narzekali, jak ty narzekasz na różne rzeczy? Czy byłaby tu miła atmosfera w powietrzu duchowa, pole energetyczne od pozostałych też by było takie pozytywne, że chciałbyś w tym być? Czy możesz postawić siebie za wzór do naśladowania dla innych w służeniu ludziom, w znajdowaniu dla nich czasu, w słuchaniu, w pomocy praktycznej? Czy chciałbyś, czy mógłbyś siebie postawić jako wzór? Większość z nas lepiej mówi o służbie niż służy. Dlatego list do Kolosan, jeszcze raz go przypomnę. Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy. Tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. I tego chciałbym wam wszystkim, kochani, życzyć. I naprawdę chciałbym na nowo, na tej kartce, będę rozmawiał z każdym z was, obok każdej służby zapisać czyjeś imię i telefon. To będzie tylko na pożytek członków naszego zboru. Tylko nie będzie na tablicy ogłoszeń. Ale każdy później wydrukuje to, każdemu członkowi dam i każdy będzie wiedział, że ta osoba odpowiada za papier toaletowy i obok będzie telefon. A to znaczy, że papier zawsze będzie. Że ta osoba na przykład odpowiada za to, że jest zawsze posprzątana. A jak nie, to druga osoba ją zastąpiła. Zobaczcie, tych służb na dzień dzisiejszy jest 40. Wiecie, co to oznacza? Że jeśli ktoś tego nie robi, to a jest to zrobione, to jak myślicie, kto to zrobił? To jest wielka tajemnica wiary. Ja dzisiaj na przykład też odkurzałem i bardzo często odkurzam. A to będzie już za tydzień inne kazanie na temat odpowiedzialności i tak dalej. Ale zachęcam was, pomódl się. Pomódl się, ale naprawdę zrób to dla miłości do Chrystusa na 100%. I Chrystus cię wynagrodzi. Zresztą już ci dał siebie, dał ci życie. Umarł za ciebie. Nie ma takiego myślenia, najwyżej za nich nie umrę. Jak się będę bardzo bał w tej modlitwie w Ogrójcu i ten lęk we mnie zwycięży, wyjdę, ukatrupię Judasza i tą całą bandę, która przyjdzie i powiem do chłopaków, sorry chłopaki, nie umieram za was. A mógł tak zrobić, wiecie? Ale z miłości do ciebie, do mnie i do wszystkich z nas, modlił się, bał się śmierci, widział tą śmierć, widział, jak będzie męczony i powiedział, dam radę. Ojciec go posilał, wysłał archaniołów, którzy stali i go wspierali i powiedzieli, Panie, dasz radę. I poszedł z miłości do ciebie na krzyż. I on chce, żeby takie motywacje były w naszym sercu. Z miłości do ciebie, królu, i z miłości do tych ludzi, jeśli czegoś się podjąłem, dotrzymam słowa. Nie ma rzeczy wyjątkowych. Zawsze szukaj kogoś, kto może cię zastąpić. Ale poważny problem Kościoła w Europie, również w Polsce, byle jakość. Że jakość to będzie. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby nie było. Ludzie wokół nas obserwują. Ludzie chcą się dołączać do czegoś, co dobrze funkcjonuje i że widać w tym rękę Pana Boga. I Bóg naprawdę chce działać i budować potężny Kościół. Chce użyć każdego z nas. Bo On jest potężny. On nie polega na tobie. On wie, że ty możesz zawieść. Ale jeśli zawsze się do niego zwrócisz, on ci pomoże. Amen.